każdy rozdział w książce Kacpra Śledzińskiego poprzedzony jest jakimś cytatem. Jeden z rozdziałów poprzedzony jest takim: jesteśmy małą Polską, tworzymy Polskę wędrowną. Generał Władysław Anders. Żołnierze generała Andersa nie wszyscy wrócili po II wojnie światowej do Polski. Część została w Wielkiej Brytanii. Losy części żołnierzy wcale nie były szczęśliwe na wyspach. Niektóre nawet kończyły się bardzo tragicznie. Żołnierze niedostosowani do życia w warunkach pokojowych popełniali na przykład samobójstwa.
Ale nie tylko w Wielkiej Brytanii zostali ci Polacy, bo Polacy zostali tak naprawdę w wielu też innych krajach, między innymi w Afryce też sporo z nich zostało, we Włoszech, tych miejsc, w których do teraz żyją potomkowie właśnie osób, które walczyły w tej armii, jest naprawdę sporo i mam nadzieję, że dzięki tym potomkom ta pamięć o tej armii, która przez kilkadziesiąt lat w Polsce właśnie była armią wyklętą, jest wciąż żywa. Kacpra Śledzińskiego zapytałyśmy właśnie o to, jak Polaków przyjmowano za granicą w tych różnych miejscach, do których ta armia Andersa docierała. Zapytałyśmy też o to, jak przyjmowano ich, kiedy ci Polacy w niewoli docierali właśnie do tych miejsc. Posłuchajcie, co nam autor odpowiedział.
Z takim uczuciem zrozumienia Polacy się spotykali już w Związku Radzieckim i zaraz na etapie pierwszym, jak jechali na wywózki, dotarłem do wielu relacji, że mieszkańcy tamtejszych stron, prawda, tych syberyjskich wiosek, mniejszych, większych, często ze łzami w oczach patrzyli na te biedne dzieci polskie, które musiały przeżyć taką długą podróż, i też taki stosunek dość sympatyczny spotkał Polaków już po opuszczeniu Związku Radzieckiego w Iranie, gdzie rzeczywiście zorganizowano zakłady dla sierot. Później, w 1945 roku, kiedy już stało się jasne, że większość z tych dzieci do Polski nie może wrócić, coś z tymi dziećmi trzeba było zrobić. I stąd wziął się pomysł, żeby rozwieźć ich po świecie, ale dalej znajdowały się te dzieci pod opieką polskich wychowawców. Część z nich trafiła do Afryki Środkowej, część do Afryki Południowej, do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych i do Nowej Zelandii. Część została w Indiach i w Iranie.
Ale nie tylko losy tej wędrownej armii są opisane w tej książce, ponieważ tak naprawdę w książce możemy znaleźć właśnie całościowy zarys szlaku bojowego drugiego korpusu polskiego. Monte Cassino jest opisane, bitwa ta wczoraj była szczególnie wspominana i o tej bitwie tak naprawdę sporo wiemy w Polsce, sporo wiedzą Polacy, sporo mówi się na lekcjach historii. Byłyśmy ciekawe właśnie, czy też za granicami jest tam bitwa tak słynna, czy była to i jest uważana za jedną z najtrudniejszych bitew II wojny światowej. Posłuchajcie, co autor odpowiedział na to pytanie.
Trudno mi powiedzieć, czy zdobycie Monte Cassino było najtrudniejszą bitwą polskich żołnierzy w ciągu II wojny światowej, dlatego że tak naprawdę trudno porównywać bitwę do bitwy. Każda bitwa jest inna, każda toczy się w innych warunkach. No to nie jest mecz, gdzie mamy mniej więcej wyrównane zasady. W przypadku Monte Cassino rzecz była taka, że drugi korpus był tylko małą częścią wojsk alianckich, które o to Monte Cassino walczyły. Tak naprawdę celem bitwy nie było zdobycie klasztoru, tylko przełamanie linii niemieckiej, wyjście na ich tyły, prawda, i albo zlikwidowanie wojsk przeciwnika, albo spowodowanie ich wycofania się. Drugi korpus oczywiście spełnił ważną rolę w tej bitwie, natomiast nie od niego zależało zwycięstwo.
Kacper Śledziński mówi, że bitwa, poszczególne bitwy w czasie wojny to nie jest mecz. Nie możemy do końca przewidzieć wyniku tych rozgrywek, jeśli można użyć tego sportowego określenia do tych krwawych działań wojennych, ale książka nosi pewien cytat wprowadzający nas i on brzmi tak: żarna historii mielą powoli, mimo ofiar, mimo łez. I po latach pojawia się ta książka, która jest zbiorem nie tylko różnych historii, ale jest jeszcze jeden bardzo wyjątkowy element tego wydania, na który warto zwrócić uwagę. To nie tylko mapy, zarys podróży armii generała Andersa, przewozu dzieci, o których mówił przed chwilą autor, ale to również niezwykłe zdjęcia i szkice. I tak na przykład mamy zdjęcie Eugeniusza Bodo z lat 30., kiedy jest jednym z najbardziej popularnych gwiazd międzywojennego kina, i potem mamy jego zdjęcie zestawione z dokumentacji NKWD z 1941 roku. Z kolei w rozdziale poświęconym Kołymie mamy szkic, który został udostępniony za pośrednictwem Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Szkic został narysowany przez anonimowego więźnia Łangru ze zbiorów armii generała Andersa. Mamy również jeszcze jedno zdjęcie, na które też zwróciłam uwagę, kiedy uczyłam się w czasie lekcji historii właśnie o tym układzie Sikorski-Majski, o którym już dzisiaj nie jeden raz wspominaliśmy. Takie to było dla mnie pełne niedopowiedzeń. Jak to się stało, że z krajów, które stały po przeciwnych stronach barykad, staliśmy się w zasadzie sprzymierzeńcami i walczyliśmy pod jednym sztandarem? Zdjęcie, które przedstawia żołnierzy, którzy opuszczają łagry sowieckie, jest zatytułowane i podpisane tak. Ochotnicy do Armii Polskiej w ZSRR wyglądali tragicznie, byli wychudzeni i ubrani w łachmany. W ich oczach było jednak widać nadzieję na powrót do ojczyzny. Czy dopatrzą się tego wszyscy ci, którzy sięgną po książkę Kacpra Śledzińskiego? Czy ta nadzieja odbije się w naszej dzisiejszej wolności? Na te pytanie można sobie odpowiedzieć, czytając Wyklętą armię, Odyseję żołnierza Andersa.
I właśnie Kacper Śledziński, autor tej książki, słynie z tego, że potrafi odnaleźć, dotrzeć do takich historii, o których tak naprawdę tylko najbliższa rodzina tych bohaterów wie. Potrafi odnaleźć w bibliotecznych zakamarkach zdjęcia, mapy, rysunki, do których wcześniej nikt nie dotarł, i potrafi też opisać taką żywą historię za pośrednictwem osób, cywilów, którzy nie odegrali wielkiej roli w trakcie tej podróży, w trakcie tej kampanii, ale tak naprawdę dla nich to było wydarzenie i ciąg wydarzeń, które wpłynęły na dalsze życie i wpłynęły też na to, kim te osoby obecnie są. Jak już mówiłyśmy, rodzina Skwarko to jest jeden z takich przykładów rodzin, o których mało się mówi, a okazuje się, że ta rodzina tak naprawdę odegrała wielką rolę. Sama pani Skwarko uratowała i pomogła wielu osobom i dlatego też ta postać między innymi pojawiła się właśnie na łamach tej książki.
Historia tej rodziny też pokazuje w jakimś stopniu tragizm tych pierwszych dni wojennych, kiedy to nie wiadomo w zasadzie, pod czyją niewolą było mieszkańcom wschodniej Polski lepiej, jeśli można w ogóle używać stopniowania jakiegokolwiek w tych kategoriach. Historia tej rodziny przeplata się bardzo mocno z tą historią wojenną.
Dzięki rodzinie Skwarko uratowano ponad setkę dzieci. Tyle dzieci zostało właśnie wysłanych do Iranu, ale podopiecznych ciągle przybywało. Pani Skwarko właśnie zajmowała się między innymi organizowaniem dla nich nauki szkolnej. Niektóre z tych dzieci, z tych podopiecznych miało szczęście odnaleźć rodziców, jednak z większością, a także z własną rodziną, właśnie ta wspominana już wielokrotnie rodzina Skwarko wyjechała do Nowej Zelandii po tym, jak zaprosił polskie dzieci tamtejszy premier.
13 minut do godziny 21 pozostało. Nam pozostał jeszcze jeden fragment rozmowy z Kacprem Śledzińskim, którą będziemy mogli Państwu odtworzyć już po przerwie muzycznej. Proszę zostać z nami, powracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Radio Doksa.
Radio Doksa.
Wiemy, co dobre.